profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z KUL. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i może najpierw zacznijmy od krótkiego komentarza dotyczącego tego wszystkiego, co dzieje się obecnie na polskiej scenie politycznej w związku z budową nowego rządu i z wyznaczeniem premiera. Jakie ma pan przeczucia, jak pan sądzi, jaka będzie decyzja prezydenta Andrzeja Dudy?
No trudno tak mówić o przeczuciach, prawda? Czyli trudno, aby z przeczuć czynić jakiś punkt odniesienia. Myślę, że raczej chyba ze słów pana prezydenta należy te punkt odniesienia czynić. Myślę, że pan prezydent, wymieniając dwóch poważnych kandydatów, no nie po to to robił, żeby tylko zamanifestować jakieś swoje przywiązanie do Prawa i Sprawiedliwości, no ale po prostu wskazał na obowiązywanie jakichś reguł, które zapowiadał, że będzie przestrzegał. Zatem spodziewam się, że jednak mimo nawet takiej próby takiego działania uprzedzającego w postaci na przykład przygotowanego wcześniej jakiegoś podpisanej umowy koalicyjnej, to będzie dana szansa wskazanemu przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatowi na premiera, aby spróbował utworzyć rząd.
A co dalej z samym Prawem i Sprawiedliwością? Pojawiły się w przestrzeni medialnej informacje, jakoby jeszcze przed wynikami wyborów Jarosław Kaczyński chciał oddać władzę. Tutaj między innymi typowano premiera Mateusza Morawieckiego. Czy PiS przetrwa te całe turbulencje, pańskim zdaniem?
No na pewno to byłby jeden chyba z najmniej stosownych momentów oddawania przywództwa nad Prawem i Sprawiedliwością przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że teraz zbliżające się wybory samorządowe, potem do Europarlamentu, czy w końcu prezydenckie, no wymagają jednak takiej jedności, wymagają dużego takiego zaangażowania, a oddanie władzy przez pana Kaczyńskiego no byłoby znaczącym osłabieniem, co tutaj dużo mówić, Prawa i Sprawiedliwości, bowiem ten ktoś nowy nie ma tej charyzmy, nie ma tego posłuchu, który by gwarantował jedność, więc teraz, jeżeli chcą jeszcze odrobić straty w nadchodzących wyborach, to nie jest najlepszy czas na zmiany przywództwa.
Teraz kuluarowa, ale też nie tylko, trwa prawdziwa, można powiedzieć, no, walka o władzę. Prawo i Sprawiedliwość szuka sposobów na zdobycie większości w Sejmie. Pojawiają się głosy, że już udało się przekonać część posłów opozycji. Jak pan ocenia szansę Prawa i Sprawiedliwości na stworzenie rządu?
No te szanse nie są duże, no ale nie wolno się poddawać. No byłoby daleko idącym brakiem roztropności takie działanie, w którym się poddajemy, nie podejmujemy w ogóle próby działań w tym względzie, bowiem jeżeli nawet w tej chwili nie uda się sformować większości, to jednak pozostają już przetarte ścieżki, pozostają już wskazane kierunki ewentualnej współpracy, są też dla mniejszych, zwłaszcza podmiotów, bo nie sądzę, że rozmowy toczą się wśród polityków Platformy Obywatelskiej, jeżeli już, to tych konserwatywnych, a więc te możliwości wspólnych działań z Prawem i Sprawiedliwością, no, które by mogły być dla nich atrakcyjne. Bez zaproponowania, bez wskazania tych możliwości, no to zawsze Prawo i Sprawiedliwość byłaby taka terra incognita, wielka partia opozycyjna, no, która bez tych działań no byłaby skazana tylko i wyłącznie na bycie nomen omen totalną, bo dużą opozycją.
Teraz w mediach jedną z kluczowych debat, jeżeli chodzi o relacje między Polską a Unią Europejską, jest kwestia planowanych zmian w traktatach unijnych. Część osób podnosi, że to zamach nawet na suwerenność Polski. A jak pan sądzi, jeżeli faktycznie to rząd uda się stworzyć, to opozycja właśnie będzie miała szansę na stworzenie rządu, jak te relacje będą się układały i też w kontekście tych zmian w traktatach unijnych?
Pani, ja nie wiem, jakie będą do końca konsekwencje tych zmian. Tak naprawdę nie wiadomo, które z tych zmian, które są teraz przegłosowywane w Europarlamencie, będą poważnymi kierunkami działań potem już podejmowanych czy na Radzie Unii Europejskiej, czy w ramach Komisji Europejskiej, które będą obowiązywały i zostaną przyjęte niewątpliwie ze strony przyszłej władzy, jeżeli ona będzie w oparciu o stronnictwa opozycyjne, no nie będzie jakichś daleko idących prób ingerencji w te propozycje. Tutaj no, pewne zobowiązania wobec mainstreamu europejskiego, który postawił na opozycję i to w sposób taki nie tylko przenośny, ale i dosłowny, no są tak duże, że teraz trudno byłoby próbować być tym tak zwanym hamulcowym zmian, więc rząd opozycyjny na pewno wpisze się jak najbardziej w te działania i nie będzie tutaj żadnych z tej strony działań próbujących no, grać na rzecz uszanowania większego interesu polskiego. Choć jak mówię, no zobaczymy jeszcze, które z tych zmian będą faktycznie wdrażane.
Panie profesorze, w kilku naszych poprzednich rozmowach trochę mówiliśmy o przyczynach, no mimo wszystko niewystarczającego wyniku Prawa i Sprawiedliwości do utworzenia rządu, to teraz pytanie o to, jaką strategię powinna obrać PiS, jeżeli doszłoby na przykład do takiej sytuacji, że za 2 lata byłaby szansa, czy byłyby kolejne wybory, co powinien PiS zrobić, aby odzyskać no te mimo wszystko utracone głosy?
No na pewno będzie miał łatwiejszą sytuację, bo będą już 2 lata rządu w opozycji, które śmiem twierdzić będą trudnymi latami i to z różnych względów, choćby z tego względu, że z jednej strony obiecali utrzymać to wszystko, co udało się Prawu i Sprawiedliwości, zwłaszcza w kwestiach socjalnych, zrobić dla Polaków, a z drugiej strony no, mieli szereg własnych, bardzo kosztownych propozycji. Tutaj może być daleko idące rozczarowanie, ale tym, co PiS musi przede wszystkim zrobić, to stworzyć dużą narrację. Taką narrację, która nie byłaby tylko już obiecywaniem kolejnych transferów socjalnych, nie była nawet takim hasłowym, ale trochę abstrakcyjnym gwarantowaniem bezpiecznej przyszłości, ale konkretnie pokazać te kierunki. One były kiedyś wyśmiewane jako działanie Mateusza Morawieckiego na PowerPoincie, ale właśnie tego typu ambitne plany, które byłyby konkretnymi także formami i możliwościami ich realizacji, no muszą być tutaj Polakom przedstawiane, czyli innymi słowy taki celowany marketing polityczny, który był uprawiany w tej kampanii wyborczej, musi być wzmocniony przez dużą narrację działającą na wyobraźnię Polaków.
A żebyśmy my podziałali jeszcze na wyobraźnię Polaków, możemy podać jakiś przykład takich działań. Tutaj pan wspomniał nie tylko obietnice kolejnych pomocy socjalnych, ale co w zamian, właśnie, albo co jeszcze?
No taka obietnica, jak ona była formułowana w 2015 roku, to była bardzo takim daleko idącym wyłomem w sposobie uprawiania polityki, czy też prowadzenia kampanii. Trochę w stylu, my tutaj obiecujemy, ale wiadomo, potem będziemy rządzili i rządzenie kieruje się swoją własną logikę. To Prawo i Sprawiedliwości udało się złamać ten styl myślenia i to otworzyło zupełnie inny rozwiązanie. rozdział w funkcjonowaniu no, polityków i jakby w realizowaniu obietnic powyborczych. Dodatkowo te 500+ to było takie uderzenie w system. To była taka, socjologicznie bym to nazwał, irytacja systemu i zarówno społecznego i gospodarczego, gdzie nagle podmiotem coraz bardziej funkcjonowania społeczeństwa stała się rodzina. I to było właśnie ten prorodzinny aspekt. To było to coś, co pozwoliło 8 lat rządzić skutecznie i w 2019 roku uzyskać jeszcze premię za realizację tej obietnicy. Tego zabrakło w 2023 roku. Tego czegoś, co byłoby pewnym wyłomem, znowu mającym wskazać na jakieś możliwości działań. No może tym razem bardziej w kategoriach wpisania się w jakieś przedsięwzięcia gospodarcze. No na przykład, no bardzo źle, że ta obietnica, nie wiem, to ile było, milion chyba, tak, samochodów elektrycznych, stała się tylko mrzonką, ale może teraz coś takiego powinno zadziałać, która pokazuje, że wyszliśmy spoza poziomu realizowania tylko i wyłącznie obietnic socjalnych, ale jesteśmy w stanie wypracować, zorganizować pewien poziom rozwoju, w którym to będziemy mieli swój trwały produkt, który może być atrakcyjny nie tylko dla Polaków, ale i no powiedzmy w jakimś sensie dla świata. No nie udało się tego takiego jednego ważnego produktu trwałego, który mógłby zainteresować świat, wyprodukować, no, a to byłaby jakiś konkret, na którym można by budować dalsze narracje postępu, rozwoju i tak dalej.
I może teraz ta lekcja zostanie odrobiona, jak będzie, to oczywiście czas pokaże. Bardzo serdecznie dziękuję, profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.